Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Paweł Pasierbek.
Z szatanem nie wolno wchodzić w dialog ani nawet zbliżać się do niego, mówił papież na porannej Eucharystii.
Bez odniesienia do Boga prawa człowieka upadną, ostrzega Benedykt XVI. Komentując książkę włoskiego filozofa Marcella Pery, papież senior przypomina też o kluczowej roli Jana Pawła II w kościelnej refleksji nad godnością osoby ludzkiej.
Ruch Focolari przygotowuje się na spotkanie z papieżem. Pojutrze Franciszek odwiedzi ich w Lopiano w Toskanii.
Witamy 8 maja i zapraszamy na serwis informacyjny.
Z szatanem nie wolno wchodzić w dialog, ani nawet zbliżać się do niego. To wezwanie, które Franciszek skierował do wiernych w czasie porannej mszy, komentując fragment Ewangelii świętego Jana. Co prawda można powiedzieć, że szatan jest umierający, został pokonany. Ale niełatwo go zwyciężyć, bo on uwodzi, kusi, wie jakich użyć słów, bo ludzie lubią być oszukiwani.
Lui ha questa capacità.
I on to potrafi, wie jak kusić. Dlatego trudno jest zrozumieć, że został już pokonany, gdyż szatan ciągle ukazuje się z wielką mocą. Obiecuje wielkie rzeczy, przynosi prezenty, ładne, dobrze opakowane. O, jaki piękny, ale nie wiesz, co jest wewnątrz. Ale opakowany jest bardzo pięknie. Kusi opakowaniem, bez pokazywania, co znajduje się wewnątrz. Wie, jak zaspokoić naszą próżność, naszą ciekawość.
Franciszek porównał działanie szatana do krokodyla, który zdychając może jeszcze zadać śmiertelny cios ogonem. Diabeł jest równie niebezpieczny. Wszystkie jego podszepty są kłamstwem, a my naiwni wierzymy mu. On jest bowiem ojcem kłamstwa, pod płaszczykiem dobra potrafi nas oszukać. Świeci ostrym światłem jak sztuczne ognie, ale to trwa chwilę, znika. Jezus natomiast jest cichy, ale trwa. Trzeba więc czuwać, modlić się i pokutować, bo tak zwycięża się pokusę.
Zdaniem papieża zachowanie diabła jest podobne do zachowania wściekłego psa, który jest przywiązany, ale do którego nie wolno się zbliżać, aby go pogłaskać.
Franciszek przestrzegł, aby nigdy nie wdawać się w dialog z szatanem, bo podobnie jak Ewa, czując się silni, przegramy. Nie zapominajmy, że jest silniejszy od nas i zwycięży. Pan Jezus uczy nas czegoś przeciwnego. Nigdy nie dialogował z Nim. Na pustyni odpowiada Mu Słowem Bożym.
Jest potępiony, zwyciężony, przywiązany do łańcucha i umiera, ale może zrobić masakrę. Musimy się modlić, pokutować, nie zbliżać się, nie wchodzić z Nim w dialog, a w ostateczności iść do matki, tak jak dzieci. Kiedy się boją, idą do mamy, mamo, mamo, boję się. Kiedy zdarzają się im złe sny, idą do mamy. Iść do Maryi, ona nas obroni. Ojcowie Kościoła, przede wszystkim mistycy rosyjscy, mówią, kiedy przeżywasz duchowe problemy, skryj się pod płaszczem Matki Boga. Idź do Matki. Ona ci pomoże w walce przeciw temu, który został pokonany, przeciw temu psu na łańcuchu. Ona pomoże go zwyciężyć.
Idea praw człowieka zachowuje swoją niewzruszoną moc tylko wtedy, kiedy opiera się na wierze w Boga Stworzyciela. Liberalizm, który wyklucza Boga, traci swe podstawy. Czytamy w niepublikowanym dotąd tekście Benedykta XVI pod tytułem „Jeśli Boga nie ma, prawa człowieka upadają”. Jest on refleksją nad książką włoskiego filozofa Marcellego Pery o Kościele i prawach człowieka. Papież senior napisał ten tekst 1,5 roku po ustąpieniu z urzędu. Oficjalnie ukaże się on w przyszły piątek w wyborze jego tekstów o wierze i polityce. Włoskie media publikują go już dzisiaj.
Pisząc o prawach człowieka, papież senior wskazuje na kluczową rolę Jana Pawła II. To dzięki niemu temat ten nabrał ważnego znaczenia w nauczaniu Kościoła. Święty papież, jak go nazywa Benedykt XVI, bardziej niż refleksją kierował się tu doświadczeniem wyniesionym z konfrontacji z państwem opartym na ideologii marksistowskiej. Dla niego prawa człowieka były konkretną bronią zdolną powstrzymać totalitaryzm państwa i zapewnić wierzącym prawo do wyznawania swej wiary. Jan Paweł II nawiązywał w tym do doświadczenia chrześcijaństwa pierwszych wieków, które jako pierwsza religia o zasięgu uniwersalnym wyznaczała granice władzy państwa. Jego nauczanie ma zastosowanie nie tylko w odniesieniu do totalitaryzmów ateistycznych, ale również do państw islamskich.
W drugiej części tekstu o prawach człowieka Benedykt XVI wskazuje na ograniczenia etyki czysto racjonalnej, abstrahującej od wizji człowieka stworzonego na obraz Boga i cieszącego się jego specjalną ochroną, będącego dzięki temu podmiotem praw.
Papież senior przestrzega też przed ignorowaniem grzechu pierworodnego, co prowadzi do naiwnego zaufania rozumowi, które nie dostrzega faktycznej złożoności w sferze etycznej. Podkreśla, że bez Boga Stworzyciela etyka sprowadza się do pragmatyzmu. Odwołuje się tu do analiz przeprowadzonych przez samego Pere, który pokazuje, co się dzieje z prawami człowieka, kiedy zostaną one odcięte od idei Boga. Mnożenie praw człowieka prowadzi bowiem ostatecznie do rozkładu idei prawa, a także do przyznania człowiekowi nihilistycznego prawa do zanegowania samego siebie. Aborcja, samobójstwo, produkcja człowieka stają się prawami człowieka, a zarazem je negują, pisze Benedykt XVI.
Przygotowanie Światowych Dni Młodzieży i Światowego Spotkania Rodzin. Te dwa zadania znalazły się w statutach Dykasterii do Spraw Świeckich, Rodziny i Życia. Wejdą one w życie 13 maja i zostały przyjęte ad experimentum. Nowe statuty doceniają rolę świeckich w pracy tej watykańskiej instytucji.
Do kompetencji nowej watykańskiej dykasterii należeć będą kwestie związane z promocją życia, apostolatu świeckich, apostolskiej troski o młodzież, rodzinę i jej misję zgodnie z planem Bożym oraz troska o ludzkie życie i jego obrona. Wszystkie te zadania, jak czytamy w statutach, dykasteria wypełniać będzie zgodnie z zasadami kolegialności, synodalności i pomocniczości, ściśle współpracując z poszczególnymi episkopatami i kościołami lokalnymi. Jej podsekretarze mają być ludźmi świeckimi, możliwe jest to także w przypadku sekretarza. Wskazuje się też na konieczność, na ile jest to możliwe, zatrudnienia ludzi z najróżniejszych regionów świata.
Niemieccy biskupi chcą pogłębić przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa. Ich zdaniem krótkie spotkania na plebanii nie wystarczają, biorąc pod uwagę związek na całe życie. W specjalnej ulotce dla duszpasterzy nawiązują do posynodalnej adhortacji Amoris Laetitia, w której papież Franciszek opisuje potrzebę lepszego duszpasterskiego przygotowania w tej materii.
To już drugi krok w kierunku poprawy przygotowania do sakramentu małżeństwa, który publikują niemieccy biskupi. W styczniu ubiegłego roku wydali oni dokument oparty na posynodalnej adhortacji Amoris Laetitia, w którym zapraszali do poprawy duszpasterstwa narzeczonych. Teraz w krótkiej ulotce podają konkretne wskazówki, ponieważ, jak stwierdził przewodniczący Komisji Rodziny w niemieckim episkopacie arcybiskup Heiner Koch, solidne przygotowanie do małżeństwa jest konieczne, bo w naszym społeczeństwie nie jest już takie oczywiste, że ktoś wchodzi w trwały związek małżeński, a już na pewno nie w trwające przez całe życie małżeństwo chrześcijańskie. Zdaniem niemieckich biskupów przygotowanie narzeczonych do małżeństwa musi się rozciągać na kilka etapów, a nie skupiać się wyłącznie na pojedynczych spotkaniach z kapłanem. Do takiego przygotowania powinny być włączone inne, doświadczone małżeństwa. W ulotce znajdziemy też krótkie wprowadzenie teologiczne w znaczenie sakramentu małżeństwa i wymiar cielesności mężczyzny i kobiety. Biskupi zaznaczają, że małżeństwo musi być otwarte na nowe życie, a publiczne wyznanie gotowości przyjęcia dzieci, którymi chce małżonków obdarzyć Bóg, należy do istoty chrześcijańskiego małżeństwa. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Loppiano jest miejscem profetycznym pokazującym, jak mógłby wyglądać świat, gdyby wszyscy żyli przykazaniem miłości. Franciszek będzie pierwszym papieżem w historii, który w najbliższy czwartek odwiedzi to wyjątkowe miasteczko wyrosłe z charyzmatu ruchu Focolari, dzieła Maryi.
Pragniemy, by papież zobaczył w nas ludzi żyjących na co dzień Ewangelią, mówi Maria Voce, która po śmierci charyzmatycznej założycielki Chiary Lubich odpowiada za ten ruch. Leżące we włoskiej Toskanii piano powstało w 1964 roku i dziś liczy 850 mieszkańców pochodzących z 65 narodowości. To międzynarodowe miasteczko jest ważnym miejscem spotkania ludzi różnych kultur i religii. Popularnie nazywane bywa Laboratorium Braterstwa.
Lo Piano jest profetycznym miejscem i jego wagę docenił Franciszek, stąd zaproponował, że nas odwiedzi. On chce pokazać światu piękne rzeczy, które rodzą się z Ewangelii, mówi włoski ekonomista Luigi Bruni, należący do Focolarynów.
Lo Piano jest miejscem szczególnym, pokazującym, jak relacje społeczne mogą bazować na braterstwie i przyjaźni. Dokonuje się to w pracy, szkole, na miejscowym uniwersytecie, a także założonym przez nas nowoczesnym przedsiębiorstwie. Lo Piano jest nowoczesnym opactwem, miejscem ducha, ale zupełnie świeckim. To miejsce pełne życia i radości. Mówi ono światu, że wiara, życie duchowe, Ewangelia mogą rodzić przemysł, uniwersytety, życie społeczne. Religia ma wymiar społeczny i nie można jej redukować jedynie do modlitwy czy typowych miejsc kultu. Cały Lo Piano jest na swój sposób świątynią. Wizyta Franciszka jest sygnałem, że ten papież prorok dostrzega znaki profetyczne. Szuka miejsc profetycznych we współczesnym świecie, ukazujących inne człowieczeństwo. Pokazuje, co ludzie są w stanie zrobić, wychodząc od Ewangelii.
W czwartek podczas kilkugodzinnej wizyty w Toskanii Franciszek odwiedzi jeszcze jedną włoską wspólnotę o nazwie Nomadelfia. Jej siedziba znajduje się w pobliżu Grosseto. Skupia ona katolickich wolontariuszy, a jej duchowość opiera się na braterstwie, mówi prezydent wspólnoty Francesco Materazzo.
W jednym słowie wyraża to już sama nazwa. Duch Nomadelfii wskazuje na imię, które oznacza prawo braterskie. Duchem Nomadelfii jest więc uznanie, że Bóg jest naszym Ojcem, a my wszyscy jesteśmy braćmi. Uważamy, że to braterstwo jest drogą, którą świat powinien kroczyć. Nie wszyscy tak samo, jak my to czynimy, ale na wiele różnych sposobów. Wśród nas są także grupy rodzinne złożone z 4-5 rodzin. Mają wspólne zamieszkanie, którym jest dom, gdzie prowadzi się dzienne życie, a więc wspólnie spożywa się posiłki, wspólna pralnia, wspólnie wykonuje się pracę. Wokół tego domu, którego punktem centralnym jest Eucharystia, bo wewnątrz jest mała kaplica z Najświętszym Sakramentem, są domki, gdzie każda rodzina idzie na noc. Grupa rodzinna to dla nas rozwiązanie, gdyż zaprzyjaźnione rodziny mogą sobie pomagać w życiu ich rodzinnym powołaniem.
Archidiecezja São Paulo udziela pomocy ofiarom zawalonego 24-piętrowego budynku, który runął w centrum tego największego brazylijskiego miasta. W wyniku wypadku życie straciło wiele osób, dziesiątki rodzin pozostało bez dachu nad głową. Do dziś nie zdołano odnaleźć 49 osób, które uchodzą za zaginione. Pracujący wśród ruin strażacy zdołali przeszukać zaledwie 20% gruzów.
Miejscowy arcybiskup kardynał Odilo Pedro Scherer odwiedził miejsce wypadku i wyraził ubolewanie dla tych, którzy stracili bliskich, jak też utracili mieszkania. Według kardynała wypadek ten odsłania trudną sytuację mieszkaniową kraju, a w sposób szczególny brak możliwości godnego mieszkania dla najuboższych warstw społecznych. Za pośrednictwem Caritas zbierana jest w parafiach archidiecezji pomoc dla poszkodowanych rodzin. Archidiecezja w duchu solidarności udostępniła dla wspólnoty protestanckiej jedną ze swoich świątyń do sprawowania nabożeństw. Podczas zawalenia się budynku 80% kościoła protestanckiego uległo zniszczeniu. Świątynia ta, zbudowana w 1908 roku, uchodziła za najstarsze centrum wspólnoty protestanckiej w São Paulo. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądzica Malczewski Chrystusowiec.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.